wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska, PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Rzeszowa.
Znany i powszechnie lubiany obywatel Podkarpacia od niedawna.
Tak jest, panie redaktorze.
Od niedawna, dlatego ta uszczypliwość na początek, bo partia, która miała na sztandarach ideę JOW-ów, teraz musiała przerzucić sporo swoich przedstawicieli po różnych, czasami w ogóle nieznanych im obszarach Polski, żeby się znaleźli na partyjnych listach wygodnie.
Pan redaktor użył czasu przeszłego, że miała na sztandarach.
Nie, przejęzyczenie ma.
Nazwał nas pan jeszcze partią, zdaje się, w dodatku.
Stowarzyszenie. Tak,
my jesteśmy ruchem obywatelskim od początku, Kukiz 15. Nadal mamy na sztandarach jednomandatowe okręgi wyborcze. Co więcej, przekonaliśmy najstarszą polską partię, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, do wpisania tego do ich programu, czy do naszego wspólnego programu wyborczego. A to jest dla ludzi znających się na systemach politycznych, na ustrojach, oczywista oczywistość, dlatego że najpotężniejsze, najbogatsze państwa świata mają właśnie ordynację większościową, taką, która pozwala każdemu obywatelowi startować do parlamentu i taką, która umożliwia ludziom odwołanie swojego przedstawiciela, jeżeli ten zachowuje się na przykład w sposób niegodny albo nie dotrzymuje obietnic. Jeżeli chodzi natomiast o uszczypliwość pana redaktora pod moim adresem, to tak się składa, że ja jestem rodzinnie związany od wielu lat z tym okręgiem, z którego startuję, czyli rzeszowsko-tarnobrzeskim, a konkretnie z powiatem tarnobrzeskim. Właśnie byłem parę dni temu na konferencji w Tarnobrzegu, w Stalowej Woli. Spotykam się tu z bardzo dobrym przyjęciem. Jest naprawdę bardzo miło. Ludzie doceniają to, co jako Kukiz 15 robiliśmy przez ostatnie 4 lata i rozumieją też, dlaczego poszliśmy w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Na Podkarpaciu to może wydawać się dziwne, bo akurat tam, zdaje się, PSL miał najwięcej za uszami. Jeden prominentny członek PSL-u z Podkarpacia, pan Karapyta, już w więzieniu siedzi, ogląda zakład penitencjarny od środka. Drugi, Jan Bury, zdaje się, ma kilkanaście zarzutów, a sądy go nie osądziły, no bo pan Jan Bury przez 3 kadencje był w KRS-ie, no i zna każdego sędziego w Polsce, więc każdy sędzia się wyłącza i nie chce go sądzić.
Panie redaktorze, ja za uszami nic nie mam, więc cieszę się, że tutaj mogę być liderem listy tej w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim. Jak pan wie, Polskie Stronnictwo Ludowe ma od paru lat nowe władze, złożone z młodych ludzi na czele z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i to jest partia, która jakby dostrzega patologię we wszystkich partiach politycznych. Jako jedyna w związku z tym podpisała się pod ustawą Kukiz 15 antykorupcyjną, taką, która trwale eliminuje z życia publicznego osoby skazane za korupcję. Takie osoby nie mogłyby startować w żadnych wyborach, nie mogłyby zajmować też żadnych stanowisk publicznych do końca życia. My mieliśmy obietnicę ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić, że nawet od samego prezesa Kaczyńskiego. Niestety okazało się, że to są czcze obietnice i ustawa ugrzęzła w Sejmie, nie zostanie przyjęta w tej kadencji. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta po wyborach, jak Koalicja Polska będzie stanowiła języczek uwagi w nowym parlamencie. No ale to oczywiście zależy od obywateli, czy będą chcieli dalej wojny polsko-polskiej między PiS-em i PO, która już naprawdę jest nieznośna, czy wybiorą politykę konstruktywną, merytoryczną.
A też dopytam o ten PSL, bo tam rzeczywiście był w zasadzie układ zamknięty na Podkarpaciu. Pan przyjechał, ma tam związki rodzinne, współpracuje pan ze strukturami PSL-u i jakieś tam porządki nastały. Pan teraz jakoś porządkuje tą listę i tych polityków, których dotknął trąd korupcji, odrzuca? Czy jakby wziął pan całe te struktury z dobrem inwentarza?
Nie, no te struktury się zmieniły oczywiście w ciągu ostatnich lat. Ja mam naprawdę bardzo, bardzo fajnych ludzi na liście. Przedsiębiorców, rolników. Z tym rolnictwem się w całej Polsce bardzo, bardzo źle dzieje, ze względu na to, że partia władzy nic tutaj nie zrobiła. Mamy doświadczonych, wspaniałych samorządowców. Mam nadzieję, że uzyskamy tutaj wynik dwucyfrowy.
No to już nie męczy o ten PSL, pomęczy o samą kampanię, wydaje.
Panie redaktorze, może mi pan pomęczyć o pana Banasia na przykład, to pan na to.
Dobrze, sam pan marszałek zadał sobie pytanie, proszę odpowiedzieć, dlaczego pan uważa, że pan prezes Banaś powinien odejść. 30 sekund.
30 sekund
na odpowiedź.
Panie redaktorze, pan postawił tezę, że ja uważam, że powinien odejść. Ja uważam, że człowiek, który nie ma nic do ukrycia, wychodzi na konferencję prasową i tłumaczy wszystkie wątpliwości. Na razie pana prezesa było stać na to, żeby pójść na ustawiony wywiad w telewizji publicznej i w tym wywiadzie pomylić się przynajmniej parę razy, prawda? Tłumacząc historię tej kamienicy, mówił, że została mu przekazana w 2007 roku, okazało się z dokumentu, że w 2001 roku. Bardzo dziwnie to wygląda. Ja słyszę, że ta kamienica została wyremontowana za pieniądze z Unii Europejskiej, a później, prawda, służyła jako hotel na godziny, wynajmowany przez pana, którego ewidentnie prezes Najwyższej Izby Kontroli dobrze zna.
Potem był całkiem nieustawiony wywiad w Radio Wnet następnego poranka i tam jeszcze więcej można się dowiedzieć o tym, jakie były meandry i losy kamienicy na krakowskim Podgórzu, która należała i należy cały czas od lat przeszło 18 do obecnego prezesa NIK-u.
A dopytywał pan o te relacje z niebezpiecznym gangsterem?
To nie ja dopytywałem, Magdalena Ochoniuk i dopytywała, zapraszam nas na www.wnet.fm, także pana marszałka tam jest...
Z chęcią przesłucham, dlatego, że to wygląda na naprawdę bardzo poważną sprawę. Teraz słyszę, że pan prezes złożył, chociaż miał iść na urlop, to złożył wniosek o odwołanie 3 wiceprzewodniczących Najwyższej Izby Kontroli.
3, czyli wszyscy.
Jeśli dobrze słyszę, że... Ciekawe. Jak pan redaktor myśli, z czego to wynika?
To nie ja tutaj jestem od odpowiadania, jestem od zadawania pytań,
ja też,
panie
ja
marszałku,
też nie do końca. A ja jako poseł na Sejm, jako wicemarszałek stawiam to pytanie publicznie. I chciałbym, żeby pan prezes NIK urlopowany również się do tego odniósł.
To zobaczymy, czy uda się takie pytanie zadać prezesowi Banasiowi. No to wróćmy jeszcze do naszej sceny politycznej. Propozycje PiS-u zdominowały debatę publiczną. Platforma gdzieś ze swoim pomysłem, żeby dopłacać przedsiębiorcom do pensji z budżetu państwa, znikła. Także program PSL-u się nie przebija. Dlaczego?
Pan redaktor słyszał, jaki mamy pomysł na przedsiębiorców o projekcie Kukiz 15 złożonym w maju tego roku w Sejmie?
Ja słyszałem o projekcie PSL-u, żeby był dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w kłopocie.
To jest dla wszystkich przedsiębiorców, ale oczywiście ma pan rację, że chodzi o to, żeby ulżyć drobnym polskim przedsiębiorcom, którzy często nie są w stanie zarobić tych 1500 zł od 1 stycznia 2020 roku, bo taki prezent robi im Prawo i Sprawiedliwość, i żeby mogli zrobić sobie wakacje od ZUS-u. Taki system obowiązuje w Niemczech i po prostu te 900 zł, no to są składki emerytalne, rentowe, żeby mogli tego nie płacić i przeznaczyć na rozwój swoich firm, tak żeby drobne polskie firmy stawały się małymi firmami, średnimi, a później wielkimi. Prawo i Sprawiedliwość poszło inną drogą, drogą olbrzymich, milionowych, setki milionów dotacji dla międzynarodowych korporacji. To wynika z mojej odpowiedzi, z odpowiedzi na moją interpelację. I no my się na to absolutnie nie zgadzamy jako Kukiz 15 i również PSL się nie zgadza i ten dobrowolny ZUS jest w naszym programie. To, co zrobiło ostatnio Prawo i Sprawiedliwość, bo oni się przestraszyli tego naszego postulatu, dlatego że rzeczywiście no, przedsiębiorcy w bardzo dużej mierze odrzucają pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali od przychodu do 10 tysięcy złotych miesięcznie niższy ZUS. To nic absolutnie nie zmienia w sytuacji olbrzymiej większości firm. Proszę zauważyć, że pan premier Morawiecki tygodniami mówił o tym, że będzie zaproponowany mechanizm od dochodu niższego ZUS-u. I to my byśmy jeszcze zrozumieli. Natomiast w momencie, jak wprowadził kryterium przychodowe, to człowiek, który wie, jak się prowadzi działalność gospodarczą, czym się różni przychód od dochodu, wie, że to dla małych firm nic po prostu absolutnie nie zmienia. Ja się cieszę, że my mamy jednego istotnego sojusznika, pana Adama Abramowicza, byłego posła tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, który został wybrany przez partię władzy, przez PiS, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców.
I który określa tę pozycję PiSu jako bardzo dobre, idące w dobrym kierunku. Zresztą jeszcze jako poseł pan Abramowicz przeprowadził i wymusił na rządzie wprowadzenie pierwszego wyłomu w ryczałtowym ZUS-ie, czyli małego ZUS-u dla tych najmniejszych przedsiębiorców mających przychód na poziomie 2,5-krotności średniej pensji, co pomogło kilkunastu tysiącom, czy nawet więcej przedsiębiorców płacić niższy ZUS.
Ja pana rzecznika Abramowicza znam od lat. On był zawsze zwolennikiem uzależnienia tego od dochodu, nie od przychodu. A po drugie, popiera pomysł PSL, Koalicji Polskiej i Kukiz 15 dobrowolnego ZUS-u na model niemiecki. Więcej powiem. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Abramowicz, zorganizował konferencję na temat modelu niemieckiego jakieś 2 miesiące temu, w której uczestniczyli też posłowie Kukiz 15. Także ja myślę, że no może ze względów jakichś tam, prawda, relacyjno-politycznych nie wszystko wypada mówić mu głośno, ale jest zwolennikiem tego projektu, który wniósł do Sejmu ruch Kukiz 15.
Albo po prostu odpowiedzialności, że nie można cofać polityki społecznej w XIX wiek przed reformy Bismarcka, czy nawet może wcześniej, bo w Wielkiej Brytanii wcześniej wprowadzono ubezpieczenia i że to jest jednak wartość, żeby każdy był ubezpieczony.
My mówimy, panie redaktorze, o tym, że człowiek pracuje jakieś 40 lat, powiedzmy, w życiu, tak? Jeżeli prowadzi małą firmę, może mieć okres trudniejszy i wtedy może sobie zrobić wakacje od ZUS-u. To jest ten model, który my proponujemy, tak? Ale z drugiej strony też powiem więcej, że już pan wyciągnął kwestię systemu emerytalnego. Dlaczego nie pozwolić ludziom wybierać, tak? Jeżeli ktoś godzi się na niższą emeryturę, a koszt dla budżetu to jest naprawdę niewielki, a jednocześnie ten ktoś, czyli przedsiębiorca, sprawia, że polska gospodarka funkcjonuje lepiej. Bo ja przypomnę, że mali i średni przedsiębiorcy to jest 70% PKB i to jest większość ludzi zatrudnionych w Polsce. To dzięki nim możliwe są te projekty, programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości, często potrzebne dla biednych ludzi, tak? Ale zaraz zabraknie pieniędzy na te wszystkie programy, dlatego że zniszczymy drobną polską przedsiębiorczość. Panie... I do tego zmierza Prawo i Sprawiedliwość, bo to nie chodzi tylko o nacisk fiskalny. To chodzi o nieustające kontrole, to chodzi o nadprodukcję prawa, bezsensowne dziesiątki regulacji, do których się muszą dostosowywać przedsiębiorcy.
No. To się akurat zmniejsza, bo pan marszałek wie najlepiej, że o ile mniej teraz jest aktów prawnych niż było jeszcze kilka lat temu, że rok 16 to było 40 tysięcy stron, a rok 18 to chyba było 20 parę.
Więc to akurat... Na każdym posiedzeniu Sejmu tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość uchwalało kolejną bzdurną regulację w stosunku do obywateli przedsiębiorców, nakładającą kolejne administracyjne obciążenia. Ja się specjalizuję w kwestii deregulacji i mówię od lat, że trzeba wprowadzić zasadę, jeżeli nie jeden za jeden, to jeden za dwa, obowiązującą w wielu cywilizowanych, najbogatszych państwach świata. Jeżeli rząd chce wprowadzić dodatkowy obowiązek, który kosztuje przedsiębiorcy 10 zł, to musi usunąć z systemu prawnego dwa obowiązki kosztujące 20 zł. Taki system funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Australii. Dlaczego my nie możemy w końcu zacząć dbać o polskich przedsiębiorców, tylko rząd cały czas pomaga tylko wielkim międzynarodowym korporacjom? Czy to ma coś wspólnego z tym, że sam pan premier wywodzi się z wielkiej korporacji finansowej?
To już jest swego rodzaju insynuacja, panie marszałku, chyba nie do końca licująca ze stanowiskiem, które pan pełni w Sejmie Rzeczypospolitej. Panie marszałku...
Ale ja mówię o faktach, panie redaktorze. Czy pan kwestionuje fakt, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dał ponad 200 milionów złotych dotacji dla wielkich międzynarodowych korporacji?
Pytanie, ile dały poprzednie
i jeszcze... Ja odpowiedź na moją interpelację.
I jeszcze by poprzednich jest pytanie, na ile można zachęcać wielkie korporacje do inwestowania właśnie kosztami podatków, ale to jest inna debata. A na koniec pytanie polityczne, bo...
To ja muszę podsumować to jednym zdaniem. Pomóżmy polskim przedsiębiorcom, nie międzynarodowym korporacjom. Tamty sobie poradzą.
Panie marszałku, na koniec, co będzie po wyborach, jeżeli państwo się dostaniecie do Sejmu? PSL mówi nigdy z PiS-em. Nigdy z PiS-em w żadnej koalicji. A co mówicie państwo jako tak bliski wspólnik PSL-u?
Panie redaktorze, my mówimy to jako ludzie uczciwi i wiarygodni, to samo odkąd weszliśmy do polityki 4 lata temu. Nam zależy na naszych postulatach proobywatelskich, na zmianie ustroju Polski, tak żeby skończyć z tą idiotyczną partyjną ordynacją do Sejmu. Żeby ludzie mogli odwołać swojego przedstawiciela, żeby mieli nad nim kontrolę. Tak? Musimy to zmienić, musimy urealnić instytucję referendum. Musimy wreszcie zrealizować niedotrzymaną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, podnieść Polakom najniższą w Europie kwotę wolną od podatku, tak żeby ludzie zarabiali więcej. Projekt, który ja złożyłem w Sejmie, 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, tak jak mają posłowie i senatorowie. Dlaczego to jest nierówność?
Obawiam się, że pan marszałek nie odpowiada na moje pytanie, a zdam je
Odpowiadam bardzo szczegółowo na pana pytanie.
Właśnie, aż nie słyszę odpowiedź. O, teraz usłyszę.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwości przy Platformie Obywatelskiej, ze względu na to, kto by wygrał, będzie zależało nie tylko na stołkach w spółkach Skarbu Państwa, nad kontrolą, nad Orlenem, KGHM-em czy telewizją publiczną, ale będą chcieli reformy instytucjonalnej, ustrojowej państwa i odciążeniu Polaków pod względem fiskalnym, to wtedy będziemy rozmawiali ze wszystkimi, którzy się zgadzają z naszymi postulatami. Dlatego, że my jesteśmy po to, żeby służyć obywatelom.
I jeżeli PiS powie tak, to wtedy wasza koalicja się skończy, no bo PSL już powiedział, niezależnie od tego, co zrobi PiS, my będziemy PiS zwalczać.
Pan redaktor dobrze wie, że my mieliśmy relacje z Prawem i Sprawiedliwością. Rozmawialiśmy przez całą kadencję, na przykład o tej wspomnianej przeze mnie ustawie antykorupcyjnej, na przykład o sędziach pokoju, i Prawo i Sprawiedliwość nigdzie nie było zainteresowane wprowadzeniem naszych postulatów w życie. Jeżeli będziemy mieli taką siłę, żeby ich do tego zmusić, no to wtedy będziemy rozmawiać. Natomiast w tym momencie nie ma co mówić o żadnych koalicjach. Ja nie widzę chęci ani ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ani ze strony Platformy Obywatelskiej do naprawy państwa i do ulżenia rzeczywistemu obywatelom. Oni chcą kupować głosy po prostu. To są typowa gra wyborcza. W związku z tym, no może powstanie wielka koalicja PiS-PO.
Powiedział Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, lider listy Koalicji Polskiej na Podkarpaciu w okręgu rzeszowskim. Dziękuję bardzo za...
I Tarnobrzeskim.
Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i wszystkiego dobrego.